Pierwszy list świętego Pawła do Koryntian, rozdział 13. Choćbym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, pozostałbym miedzią, co dźwięczy, lub hałaśliwym cymbałem. Choćbym posiadł dar prorokowania i pojął wszystkie tajemnice, myślą ogarnął całą wiedzę i dysponował pełnią wiary, także przenosiłbym góry, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym część po części rozdał swą całą własność i swoje ciało wydał w sposób budzący uznanie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie osiągnął. Miłość czeka cierpliwie, miłość postępuje uprzejmie, nie zazdrości, miłość się nie wynosi. Nie jest nadęta, postępuje taktownie, nie szuka własnej korzyści. Nie jest porywcza, nie prowadzi rachunku krzywd. Nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz dzieli radość z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, ze wszystkim wiąże nadzieję. Wszystko potrafi przetrwać, miłość nigdy nie ustaje. Natomiast proroctwa, te się wypełnią. Języki, te ustaną. Wiedza, jej świeżość przeminie. Zresztą nasza wiedza jest i tak wycinkowa, a prorokowanie dotyczy tylko części spraw. Gdy nastanie czas doskonałości, to, co ograniczone, utraci swe znaczenie. Kiedy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, myślałem jak dziecko, rozumowałem jak dziecko. Gdy stałem się mężczyzną, zaniechałem dziecięcych spraw. Mówię tak, gdyż teraz widzimy zagadkowe kontury. Nadejdzie jednak czas, gdy zobaczymy twarzą w twarz. Teraz poznaję po części. Przyjdzie jednak czas, kiedy poznam tak, jak zostałem poznany. Teraz trwają wiara, nadzieja i miłość. Te trzy. A z nich największa jest miłość.
Kilka lat po wygnaniu do Kanady mój brat i ja mieliśmy możliwość powrotu na rodzinne podwórko we Wrocławiu przy ulicy Szanieckiego, bocznej Mickiewicza. To tutaj do 15 roku życia z baną naszych kuzynów, takim sześciorodzinnym bliźniaku, dorastaliśmy i te lata określiły resztę naszego życia. Tak jak to dzieci, robiliśmy to, co robią dzieci, czy przynajmniej dzieci robiły w tamtych czasach. W świecie Tytusa, Romka i Atomka, odkąd nie było co robić, można było robić wszystko. Nasze życie było tylko ograniczone zachodem słońca. No i tak jak dzieci wtedy, bawiliśmy się w milicjantów, no bo przecież nie było policji, i złodziejów, czyli komunistów. Podglądaliśmy naszych sąsiadów, sąsiadki też. Uczyliśmy się kopać piłkę i kąpać koty. Ale tak naprawdę, dorastając takiej szarej rzeczywistości, największą pasją naszego życia były wyprawy w poszukiwaniu skarbów. Mirek, Jarek i ja. Z dnia na dzień, w trakcie wakacji czy po szkole, wychodziliśmy na wyprawę w poszukiwaniu czegoś wielkiej wartości. No i tak latami, skarb po skarbie, zebraliśmy to, co nazwaliśmy skarbnicą. Teraz mój brat i ja wracaliśmy z Kanady i dowiedzieliśmy się od kuzyna, że ta skarbnica dalej istnieje gdzieś w jakimś ciemnym kącie jego piwnicy. Przetrwała te wszystkie lata komunizmu. Dolatując do Polski, nie mogliśmy się doczekać. Teraz stojąc na miękkiej murawie trawnika za domem, czekaliśmy, aż Mirek wyniesie te wspaniałe skarby naszej młodości. A do dzisiaj nie mogę się otrząsnąć od tego widoku, tego, co Mirek wyniósł z piwnicy. To było zardzewiałe wiadro śmieci. A przeglądając to, co kiedyś wyglądało nam na skarby, to wiadro było po brzegi wypełnione jakimiś połamanymi szkiełkami, błyszczącymi lusterkami. Tam były pochromowane śrubki. I chyba największą zdobyczą było taki pozłacany plastikowy pierścionek, który zwinęliśmy cyganowi. Okazało się, że to, co mieliśmy za skarby, okazało się kubłem pełnym śmieci. A przeglądając nasze skarby, uśmialiśmy się do łez, ale nikt wtedy z nas nie miał odwagi, żeby się przyznać, że tak naprawdę to zmarnowaliśmy najlepsze lata młodości w poszukiwaniu tego, co wzięliśmy za skarby. Okazało się śmieciami. Jeżeli idziesz przez życie, nie jesteś w stanie odróżnić śmieci od skarbów, to możesz popełnić kardynalny błąd, on dając swoje życie w poszukiwanie tego, co nie ma wartości, zamiast tego, co jest bezcenne. Tak naprawdę nie ma co się dziwić. Wizja młodości, wizja dzieciństwa polega na tym, że wszystko, co powyżej oczu, to zachwyca. Wszystko wydaje się być większe, bardziej znaczące, wspaniałe. A to, co większe, to lepsze, co lepsze, to bardziej wartościowe. Dopiero jak dorastamy, to życie nabiera właściwych proporcji. A te rzeczy, które wyglądały na olbrzymie, wyglądają tak zwyczajnie. To, co było takie fenomenalne, wydaje się teraz takie zwykłe. A to, co było cudowne i świeciło jak złoto, to tylko coś pozłacanego. A przychodzi czas, kiedy trzeba dojrzeć z dziecinady na dorosłość. I przypuszczam, że z tego powodu, przypatrując się historii swojego życia teraz, apostoł Paweł, patrząc na swoje życie od końca, nie od początku, wspomina, że kiedy byłem dzieckiem, mówi w 11 wierszu 13 rozdziału, to mówiłem jak dziecko, myślałem jak dziecko, rozumowałem jak dziecko. Ale teraz, kiedy stałem się mężczyzną, zaniechałem dziecięcych spraw. A Paweł jest przekonany, że jest czas w życiu, kiedy jest fajnie być dzieciakiem. Fajnie jest patrzeć na życie z dołu i widzieć życie, jaka to olbrzyma wyprawa w poszukiwaniu skarbów. Przychodzi czas, kiedy trzeba dorosnąć, zacząć patrzeć na życie z góry. Przychodzi czas, kiedy musisz dorosnąć, ale nie tylko dorosnąć, ale przede wszystkim dojrzeć. A dojrzewasz wtedy, kiedy zaczynasz dostrzegać to, co widzi Bóg. Patrzeć na życie i mierzyć życie według tego, co ma wieczną wartość. Przypuszczam, to jest z tego powodu, że Paweł już teraz dorósł i patrzy na życie inaczej, niż patrzył na życie, kiedy był młodym chłopcem. Że wizja jego przyjaciół w mieście w Koryncie jest dla niego tak żenująca. Dlatego, że to była grupa ludzi, którzy zaczęli dobrze w poszukiwaniu tego, co najważniejsze w życiu, ale gdzieś w drodze życia zaczęli zbierać to, co wyglądało bardziej na śmieci niż na skarby. Teraz pisząc do swoich przyjaciół, którzy stali się takimi chrześcijańskimi kubłarzami, Paweł z żenadą przygląda się temu, że tutaj masz całą grupę ludzi, którzy gdzieś w trakcie życia postanowili iść w poszukiwaniu tego, co naprawdę nie ma większej wartości. Spodziewałbyś się znaleźć może takich ludzi gdzieś poza kościołem, poza ścianami wspólnoty, która mówi o wieczności. Może gdzieś w firmie, gdzie ludzie wstają rano i idą spać późno w poszukiwaniu tego, czego i tak ze sobą nie wezmą. Moglibyście się spodziewać, spotkać takich ludzi gdzieś w mediach, którzy za wszelką cenę poszukują rozgłosu, który i tak nie przetrwa tego ostatniego oddechu. A moglibyśmy poszukiwać takich ludzi gdzieś w klubie, którzy z wieczora na wieczór, z weekendu na weekend poszukują momentu przyjemności, który i tak tylko zostawi ich w pustce ich duszy. Co jest zaskakujące, to natknąć się na takich ludzi w kontekście wspólnoty, która przecież ma żyć wiecznością. I tak prawdę mówiąc, przyglądając się tym ludziom w społeczności w Koryncie, patrząc na nich z dołu, z ulicy, to naprawdę robili wrażenie. Szkoda, że was tam nie było. Jakbyście szli ulicą, to przyszlibyście do miejsca, gdzie oni się spotykali i szyld wyglądał wspaniale i twórczo. Budynek wyglądał zachęcająco, wchodziło się, ale tak za wszelką cenę, odkąd oni się starali, żeby pasować do tego, jak ludzie budowali, wyglądali w mieście, no to budynek naprawdę był cudem architektury. I tam wchodząc napotykałeś naprawdę ludzi, którzy robili wrażenie. Piękne kobiety, przystojni mężczyźni, z lekkością bili średnią krajową. Było się czemu napatrzeć. I nie tylko to był budynek i nie tylko ludzie, ale Szkoda, że was tam nie było na tych nabożeństwach. To nie było tam takie zwykłe nabożeństwa, które my mamy. To były wydarzenia. To był taki cyrk w cerkwi tak naprawdę, bo tam naprawdę się działo. Tam to nie było jakieś tylko dymy i disco polo, tylko w jednym słowem mogło się to określić charyzma. By się przysłuchał, to jeden przez drugiego ma więcej do powiedzenia. Jedna przez drugą potrafiła pokazać więcej. Tam się niesamowite rzeczy działy i od słowa wiary do słowa prawdy, do słowa pokrzepienia. Jeden od drugiego miał więcej słowa niż ci poprzedni. I te modlitwy, które mogłeś się przysłuchać, to były jak tsunami, które tak wypełniały ten budynek odgłosami głosów ludzkich i anielskich. No i kazania. Kazania to nie było takie dukanie jak dzisiaj. To były takie retoryczne rarytasy. A ci pastorzy z Koryntu to byli znani w całym kraju, byli zapraszani na konferencje. A ich kazania krążyły po internecie jak perpetuum mobile. A patrząc na tą społeczność tak z dołu, z ulicy, robili wrażenie. No problem w tym, że patrząc z dołu, z ulicy, przypatruje się temu, co ma znaczenie dla dzieci. A Paweł teraz patrząc na tą społeczność z góry, z Bożego punktu widzenia, zauważył, że to, co miało znaczenie dla nich i mogło mieć wpływ na ludzi, którzy im się przypatrywali tak z dołu, nie miało wiele znaczenia. A z tego miejsca, w którym Bóg się przypatruje naszym społecznościom. Prawda jest taka, że w Koryncie, w tej społeczności, było więcej. Ze wszystkich społeczności, które spotykasz na stronach Słowa Bożego, którym portretom możemy się przyjrzeć z jednej strony, przechodząc z jednej strony na drugą, a ta społeczność w Koryncie to była o głowę powyżej wszystkich innych społeczności. Mieli więcej, im nic nie brakowało. Są społeczności, taki kościół w Smyrnie na przykład, który jest opisany jako taki słaby kościół, którym brakuje im środków do celu. W Koryncie nigdy nie brakowało środków do celu. Są kościoły, tak jak w Tesalonikach, gdzie ludzie się leniwili, nikomu nic się nie chciało. A w Koryncie nigdy nie brakowało wolontariuszy. Społeczność w Koryncie miała więcej. I ludzie w Koryncie doszli do przekonania, że można więcej. Tylko gdzieś pomiędzy tym, że jest więcej i można więcej, oni wpadli w błędne przekonanie, że dlatego, że jest więcej i może być więcej, dlatego to, co więcej, to zawsze lepiej. Więcej to zawsze lepiej. Ciekawe, skąd my dochodzimy do takich przekonań w świecie, w którym wszystkiego brakuje? A przecież w świecie, w którym żyjemy, jesteśmy ograniczeni przestrzenią i czasem. A jednak dzisiaj to, co może było szeptem we wspólnocie w Koryncie, stało się okrzykiem naszego pokolenia. A gdzie nie pójdziesz dzisiaj, to we wszystkich rogach świata ludzie żyją przekonaniem, że odkąd jest więcej, może być więcej, więcej jest zawsze lepiej. Cały świat obraca się na tym jednym przekonaniu, które stało się teraz prawdą nie do podważenia. A spróbuj czasami. Zadaj pytanie, czy naprawdę dlatego, że jest więcej, więcej zawsze jest lepiej. Ludzie będą się na ciebie patrzyli, jakbyś mówił, że świat jest płaski. Mogliśmy się o tym łatwo przekonać, że cały świat kręci się na tym przekonaniu 2 tygodnie temu. Pamiętacie ten przywódca północnej Korei Kim Jong-un na Twitterze, czy nie wiem, na jakich mediach oświadczył światu, że on ma przycisk na swoim biurku, przycisk na nuklearne pociski. Po czym następnego dnia prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział, że on też ma taki przycisk, tylko że jego jest większy i lepszy. Okazuje się, że to, co większe, to musi być lepsze. I dlatego ta obsesja tego, żeby liczyć, mierzyć i ważyć, to jest obsesja tego, żeby określić, że coś jest więcej. Coś może dodawać. I my tak żyjemy. Ekonomia musi rosnąć, wydobycie musi wzrastać, a to, co robimy, musi się rozwijać. To, co mamy w domu, musi się dodawać, no bo przecież więcej to musi być lepiej. Nie ma się co dziwić, że ktoś sobie na zderzaku w Stanach Zjednoczonych przykleił taką naklejkę, w którym napisał: ten, kto umiera z największą ilością zabawek, wygrywa. No, wygrywa, bo więcej jest zawsze lepiej. I wydawałoby się, że Kościół Jezusa Chrystusa, który może kiedyś zaczyna w powijakach i przechodzi przez te lata niemowlęce i dziecięce, w końcu dorasta do tego, żeby się przyjrzeć przekonaniu świata i nie iść za tym, co może wcale nie jest prawdą. Ale okazuje się, że przyglądając się Kościołowi w przekroju świata, dostrzegasz, że niedaleko pada teologia Kościoła od filozofii świata. My też żyjemy w przekonaniu, że więcej musi być lepiej. A w kontekście świata, w którym ja żyję, z niedzieli na niedzielę możecie przeczytać ranking najbardziej znaczących kościołów w Północnej Ameryce. Wiecie, jak ten ranking się określa? A co niedzielę ludzie w społecznościach po całej Północnej Ameryce liczą, ile ludzi przyszło na nabożeństwo i na podstawie ilu ludzi przyszło. Określają, które kościoły są wiodącymi kościołami na kontynencie. No bo więcej to jest lepiej. Moja własna społeczność, nasza mała społeczność jest częścią Związku Baptystów w Kanadzie. 3 lata temu na soborze nasi przywódcy zaproponowali, żebyśmy więcej nie mierzyli i nie określali życia Kościoła biblijną teologią. Tylko że od dzisiaj będziemy określać życie Kościoła poprzez praktyki najszybciej rozwijających się, najszybciej rosnących społeczności w Północnej Ameryce. Jak rośnie, to znaczy, że musi być zdrowe, musi być dobre. No problem w tym, że życie często podważa to przekonanie. A nie wszystko, co rośnie, jest dobre. A jeden z przywódców, rozmawiając z jednym z naszych znajomych, chwalił się, że jego kościół tak niesamowicie szybko rośnie i chcąc udowodnić, że to jest prawda biblijna, powiedział: wszystko, co zdrowe, to rośnie. A ten przyjaciel taki nieokrzesany mówi: no a rak? Rak rośnie najszybciej. Wcale więcej nie jest lepiej. Więcej zapalania skrzeli to nie lepiej. Więcej tłuszczu w ciele to nie lepiej. Więcej pieniędzy to więcej kłopotów. Okazuje się, że życie często wyśmiewa się z przekonania, że więcej to musi zawsze być lepiej. Co więcej, tekst biblijny drwi z tego przekonania. Jeżeli przypatrzycie się historii ludu Bożego, który żył z Bogiem, okazuje się, że czasami mniej było dużo więcej. Mojżesz jako pojedyncza osoba poszedł przeciwko całemu wojsku i całemu Egiptowi. Eliasz był jedynym, który stanął przeciwko tysiącu fałszywych proroków. Pamiętacie Gedeona? Gedeon myślał, że więcej to lepiej i zebrał armię 10 000 i Pan Bóg ją skurczył do 300 ludzi. Okazuje się, że Biblia wyśmiewa się często z przekonania, że dlatego, że coś jest więcej, to musi być lepiej. To wcale nieprawda. Żeby przypomnieć swoim przyjaciołom to, że wbrew temu, że jest więcej i może być więcej, żeby nie popadać w fałszywe przekonanie, że dlatego musisz dodawać i nigdy nie odejmować. Paweł zwraca się do ludzi w tej społeczności, żeby pomóc zrozumieć to, co naprawdę nadaje wiecznej wartości ich życiu. Najpierw kieruje się do ludzi I mówi, choćbym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał. Jestem miedzią, co dźwięczy, lub hałaśliwym cymbałem. A dla ludzi, do których Paweł tutaj się odnosi w tym pierwszym wierszu 13 rozdziału, największym skarbem było odczucie Bożej obecności, Jego chwały. Ich największym skarbem było odczucie odczucie Boga, bo dla nich największą wartością były uczucia. To byli ludzie, którzy żyli w przekonaniu, że bycie w relacji z Bogiem potrzebuje odczucia tego, że jestem z Bogiem, a odczucia Jego wielkości, Jego chwały. Nie ma w tym nic złego. Relacja z Bogiem zawsze wiąże się z tym, że dotyka naszych emocji. A chcielibyśmy odczuć to, że jesteśmy w obecności Boga. I darem dla Kościoła, który wyrażał tą obecność i pozwalał tym ludziom odczuć to, że oni są w relacji z Bogiem, był dar języków. Ja mówię językami angielskimi, ale nie anielskimi. A mam przyjaciół, którzy mówią językami. Ten dar języków to było wypowiadanie niesamowitej prawdy w języku, którym nie rozumiesz, który jest w stanie wyrazić coś, czego nasz język nie jest w stanie wypowiedzieć. Bo nasz język się łamie na granicy uwielbienia Boga. My na Zachodzie, jeżeli chcemy wyrazić wielkie zachwycenie, to mówimy wow po angielsku. Niemcy mówią owaja, owaja. My Polacy od czasu do czasu, jak nas coś poniesie, to ojejku. Jak przychodzi do uwielbienia Boga, okazuje się, że język się łamie i potrzebuje słów, które musisz pożyczyć od aniołów, żeby wyrazić to uczucie, które wynurza się z serca, które chce uwielbić Boga. Dla tych ludzi odczucie Boga było największą wartością. Nie ma w tym nic złego, tylko Paweł mówi, że odczucie Boga często jest poszukiwaniem boskiego uczucia. A możesz się czuć tak bliski Bogu, jakbyś przy Nim siedział. Paweł jest przekonany, że nie masz miłości. To uczucie samo w sobie nie ma żadnej wartości. I później kieruje się do grupy ludzi, dla których największym darem było zrozumienie tajemnic samego Boga. Choćbym posiadł dar prorokowania i pojął wszystkie tajemnice, Paweł pisze, myślą ogarnął całą wiedzę i dysponował pełnią wiary, tak żebym przenosił góry, a miłości bym nie miał, jestem niczym. Na tyle, na ile dla tej pierwszej grupy emocje były najważniejsze. Ta druga grupa była skupiona na umyśle. Dla nich najważniejszą rzeczą było dotarcie do zrozumienia Boga, zrozumienia teologii. My to podziwiamy. A podziwiamy ludzi, którzy mają zdolność przysłuchania się słowu i dotarcia do prawd, których nam trudno dotrzeć. Jeszcze bardziej podziwiamy ludzi, którzy nie tylko potrafią do nich dotrzeć, ale potrafią je wyrazić w taki sposób, że nagle głęboka prawda staje się dla nas oczywista. Świetnie jest wiedzieć wiele o Bogu. A świetnie jest znać teologię. Tylko, że Paweł żyje w przekonaniu, że możesz wiedzieć wszystko, co jest o Bogu. Możesz Go wcale nie znać. Choćbyś posiadł całą wiedzę świata, znał wszystkie myśli Boga, nie miał miłości, a i tak jesteś dalej nikim. I w końcu Paweł zwraca się do tej trzeciej grupy ludzi, którzy często są częścią naszych społeczności. Oni z takim półzdrowym szacunkiem tolerują tych ludzi, którzy są emocjonalni. I tak nie mają za dużo problemu z tymi ludźmi, którzy chcieliby posiąść więcej wiedzy. Ale co dla nich się liczy, to jest działanie. Jeżeli jest grupa ludzi, dla których emocje są najważniejsze i grupa, dla których to, co zrozumienie przyniesie, jest ważne w życiu, to dla nich liczy się wola. Trzeba coś z tą prawdą zrobić. Paweł mówi, choćbym część po części rozdał swą całą własność i swoje ciało wydał w sposób budzący uznanie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie osiągnął. A Paweł chce przypomnieć swoim przyjaciołom, przypomnieć nam, że idąc przez życie, a krokami naszych preferencji możemy iść w poszukiwanie głębszego uczucia albo większej wiedzy, albo większego działania. Możesz oddać temu całe swoje życie i dojść do jego krańca i zrozumieć, że wbrew temu, co zrobiłeś, temu, czego dokonałeś, tego, czego się nauczyłeś, tego, czego odczułeś, suma twojego życia nie dodaje się do żadnej wiecznej wartości. Paweł bierze emocje, intelekt i wolę i kładzie na szale wiecznej wartości i ta waga ani drgnie. Dopiero dodaje miłość i nagle ta waga się rusza i przeważa, nadając wiecznej wartości życiu ludzi, którzy są określeni nie tym, co czują, myślą i robią, tylko miłością. To, co zmienia zwykłą rzeczywistość w niezwykłą wieczność, to miłość. A tak prawdę mówiąc, to żadna nowina. Wyście prawdopodobnie wszyscy o tym wiedzieli, zanim żeście tutaj przyszli, przysłuchaliście tekstowi, wiedzieliście od samego początku, że odpowiedzią na pytanie, co nadaje wiecznej wartości mojemu życiu, jest miłość. Okazuje się, że wcale nie potrzebujesz Pawła, żeby ci o tym powiedział, ani Słowa Bożego. Wystarczy się przysłuchać Beatlesom. All you need is love, pamiętacie? Cały świat przysłuchuje się temu hymnowi, że a wszyscy żyją w przekonaniu, że miłość to jest to jedno, czego nam do szczęścia brakuje. Masz miłość, to masz wszystko. Tylko problem w tym, że mówiąc o miłości, wskazując na miłość, Paweł wcale nie ma na myśli tego, o czym śpiewa świat, kiedy o tym mówi. Bo kiedy świat mówi o miłości, to na myśli to, co może wziąć. Kiedy Paweł wskazuje na miłość, to mówi, wskazuje na to, co możesz oddać. Jeżeli na moment przypatrzycie się tej długiej liście, tego portretu miłości, zauważylibyście, że ta miłość to jest jak taka moneta, która ma dwie strony. Jedna strona tej monety miłości mówi o tym, czego miłość nigdy nie robi. Miłość się nie wynosi, nie jest nadęta, nie jest porywcza, nie prowadzi rachunku krzywd, nie cieszy się z niesprawiedliwości. A ten wspólny mianownik tego, czego miłość nie robi, to miłość nigdy nie szuka własnej korzyści. A wcale nie trudno to w życiu zauważyć, jak często nasze życie obraca się na tej osi pytania, a co w tym jest dla mnie? Trudno tego uciec. A przypuszczam, że większość z was znalazła się tutaj wasze pierwsze kroki, obracając się w życiu od pytania, a co oni tutaj dla mnie mają? Przypuszczam, że przyszliście tutaj dzisiaj w niedzielę z tego powodu, bo przecież seria mówi jest więcej. Wyobraźcie, żeby seria mówiła jest mniej. Albo nie ma nic. Ciekawe, ile ludzi by przyszło. Jakby powiedziało jest mniej i cokolwiek masz, to jeszcze z ciebie wyciśniemy. Okazałoby się, prawdopodobnie większość ludzi by wolała siedzieć w domu przy kawie. Dlatego, że jest więcej, przychodzimy, bo spodziewamy się, że chcielibyśmy coś z życia. I pierwsze kroki, które ludzie robią, wchodząc do społeczności, to są kroki, które przyciągają, bo tutaj jest coś, co możesz dostać, czego nie ma nigdzie indziej. Niektórzy z was przychodzą, bo obracając swoje życie wokół pytania, co w tym jest dla mnie, przychodzicie, bo podoba wam się to, jak tutaj jest prowadzone uwielbienie. świetne. U was jest uwielbienie z Eksodusu 15, u nas to jest bardziej z Levitikus 18. Jakbyście u nas byli, to nie wiem, kto by wytrzymał. No, przychodzicie, bo dotyka to emocji, dotyka serca, no, fajnie jest posłuchać. A niektórzy z was przychodzą, bo macie tutaj świetnych kaznodziejów. Można usłyszeć głębokie prawdy o Bogu i dla was to ma znaczenie. Ktoś inny przychodzi, bo marnowaliście całe lata życia. Teraz możecie dołożyć swoje ręki do czegoś, co ma znaczenie nadwieczne. Jeżeli przypatrzycie się bliżej swojemu pytaniu, na którym obraca się życie, to ono się obraca na pytanie, na co tutaj jest dla mnie. I możesz z tego powodu przyjść. Tylko, że nie możesz z tego powodu nigdy tutaj zostać. Bo miłość nigdy nie domaga się niczego od nikogo. A kilka lat temu takie dostojne małżeństwo przyszło do naszej małej społeczności. Wyglądali na takich ludzi o półkę wyżej od nas. Ładnie ubrani, dostojni. W pierwszym spotkaniu dał mi do zrozumienia, że był przywódcą w kościołach, w których był częścią, starszym. Głaszał kazania, prowadził społeczności, zajmował się finansami. Z taką łaskawością mi dał znać, że był trzonem kościoła Jezusa przez lata. Jego żona była bardzo talentowaną pianistką. I z taką nieukrywaną radością zaczęliśmy się cieszyć, że może coś dodadzą do naszej społeczności. A potrzebowaliśmy kogoś, kto się dołączy do naszego uwielbienia, tak jak wcześniej wspominałem. No i pobyli z nami przez 2 czy 3 miesiące. I pewnego dnia jego przyjaciel, który był takim pastorem, przyszedł do mnie zdenerwowany po nabożeństwie. I mówi, słuchaj, oni są tobą zawiedzeni. Zaskoczony, ale chcąc oczywiście pomóc, zapytałem się, co ja mogę zrobić. On mówi, są tobą zawiedzeni, bo oni się spodziewali od ciebie więcej uwagi. Oddaj mi więcej uwagi przez najbliższe 2 miesiące. I później oni zniknęli. Jednej niedzieli znowu się pokazali i dowiedziałem się, że postanowili dołączyć się do społeczności gdzieś tam 20 kilometrów dalej. Tak z ciekawości zaprosiłem tego człowieka, tego przywódcę Kościoła Jezusa Chrystusa, żeby przyszedł do mnie do biura i pomógł mi zrozumieć, na jakiej podstawie on podjął decyzję, dlaczego mają być częścią tamtej społeczności. I on tak usiadł, tak się wyprostował i wypiął i mówi, wiesz, oni czytają z wersji Biblii, którą my lubimy. Oni śpiewają piosenki, które nam się podobają. A tam jest dla nas dużo przyjemniejsza atmosfera i ludzie oddają nam trochę więcej uwagi. I tak siedząc, przypatrywałem się temu człowiekowi przez moment, nie wiedziałem, co powiedzieć, a później nabrałem trochę odwagi i powiedziałem, wybacz, ty jesteś w wieku mojego ojca i nie chcę cię obrazić. Ale ty idziesz przez życie z szyldem chrześcijanina, ale masz serce poganina. Bo poganie idą przez życie z zapytaniem, a co tutaj jest dla mnie? A Paweł mówi, jeżeli chcesz żyć życiem, które będzie miało ważność nadwieczną, to musisz pytanie, co tutaj jest dla mnie, wymazać ze swojego słownika, bo miłość nigdy nie domaga się niczego od nikogo. Jest jedna strona monety miłości. Ale jest też druga strona tej monety miłości, którą Paweł chce, żebyśmy wydali na innych. A to jest ta strona miłości, która nie mówi tylko o tym, co miłość nie prosi, ale mówi o tym, że miłość, Boża miłość, biblijna miłość, zawsze oddaje to, co Bożego najlepsze dla innych. Znaczy nie wystarczy iść przez życie i mówić, no nie będę prosił. A to jest jedna strona. Druga strona to jest to, że miłość Boga, dlatego że Bóg jest miłością i jest źródłem niewyczerpanej miłości. My jesteśmy jedynymi ludźmi z tej strony wieczności, które mogą oddawać i oddawać i oddawać i oddawać. I ile byśmy nie oddali, to mamy więcej, żeby oddać. Nie tego, co nasze, tylko tego, co Bożego najlepsze. A kilka lat temu ukazał się artykuł w tym czasopiśmie Christianity Today. W tym artykule był wycinek z życia człowieka, który nazywa się Robertson McQuilkin. Robertson McQuilkin był przeszłym prezydentem Uniwersytetu Południowej Karoliny, chrześcijańskiej szkoły. W trakcie swojej prezydentury ta szkoła rozwinęła się, podwoiła się, jeżeli chodzi o ilość studentów. Zaczęli stację radiową, stworzyli nowe kampusy. Robertson McQuilkin stał się legendą nie tylko tam w tym mieście, nie tylko w tym stanie, ale w całej Ameryce. Pewnego dnia życie postawiło Robertsona na rozdrożach decyzji. To była prosta wizyta u lekarza. Jego żona Muriel i Robertson wrócili do domu z jej diagnozą choroby Alzheimera. Okazało się, że ona jest chora i potrzebuje pomocy. I to postawiło Robertsona przed decyzją, czy będzie dalej kontynuował swoją fenomenalną akademicką karierę. Będzie pisał książki, prowadził uniwersytet, jeździł na konferencje. A czy zostawi to swoją karierę i zajmie się żoną, zamiast oddawać ją do jakiegoś miejsca opieki. I wbrew temu, że wielu z jego przyjaciół według tego artykułu mówiło mu, że tak naprawdę nie powinien zostawiać tej niesamowitej kariery dla Pana, dla Kościoła, dla Królestwa, bo przecież ona i tak niedługo przestanie go poznawać. Robertson zakończył pracę prezydenta, odszedł z uczelni i postanowił, że zajmie się Muriel. Będzie o nią dbał. Choroba zaczęła się wcześniej i ciągnęła się przez 12 lat. I wkrótce Muriel zaczęła mieć problemy fizyczne, duchowe. Miała wypadki, które on musiał sprzątać, musiał gotować, musiał tam czyścić. Często kładł się spać niesamowicie zmęczony. Jednego dnia jedna z przeszłych studentek przyszła w odwiedziny na herbatę. Muriel siedziała przy stole z takimi pustymi oczami, jakby chciała powiedzieć, nie ma nikogo w domu. Siedząc przy tym stole, ona się przypatrywała swojemu profesorowi i zastanawiała się, czy on w ogóle da radę i się zapytała, czy on nie jest zmęczony ponad siły. Czy to nie jest dla niego za dużo? Za dużo, on się uśmiechnął? Nie. Przecież Muriel jest moim skarbem. Ale tej nocy, idąc spać, nie mógł się pogodzić z myślą, dlaczego. Dlaczego w sile swojego wieku Pan Bóg go postawił na ławce rezerwowych? Nadał taki tryb jego życiu, który tak patrząc z dołu, z ulicy, nie miał żadnego znaczenia. Męczył się z pytaniem, nie mógł znaleźć odpowiedzi i zasnął zmęczony. Następnego dnia, tak jak każdego dnia, Muriel i Robertson wyszli na spacer. Ona już niepewnie chodziła, trzymała się kurczowo za rękę. I szli tą samą drogą, którą chodzą codziennie. I przechodząc w takie miejsce, gdzie ten krawężnik się zwężał i była taka ruchliwa ulica koło krawężnika. On słyszał kroki za sobą i tak kątem oka zauważył, że to był tamtejszy pijaczyna. A tamten tak szedł za nimi, obszedł ich tą ulicą, poszedł kilka kroków do przodu i nagle się zatrzymał. Obrócił się i tak zmierzył ich od stóp do głów, a później się uśmiechnął. I tym swoim skrzywionym palcem wskazując na nich powiedział: a to dobre, to lubię, to dobre, to lubię. Później obrócił się i mamrocząc to dobre, to lubię, poszedł sobie dalej. Dopiero przechodząc przez furtkę swojego domu, Robertson zrozumiał, że to była Boża odpowiedź na jego pytanie. To Bóg mówił poprzez usta pijaczyny: to dobre, to lubię. Robertson trzymał Muriel rękę aż do jej ostatniego oddechu. Dlatego i tylko dlatego że miłość nigdy nie ustaje. Czasami trudno w życiu określić, co jest śmieciem, a co jest skarbem. Ciekawe, trudno określić to, co ma wartość, a to jest, co to jest bezcenne. Paweł mówi, że teraz, przyglądając się życiu, patrzymy z niepewnością, co jest czym i czasami nam się wydaje, patrząc z dołu, z ulicy, że nasze życie nie ma sensu. Ale przyjdzie kiedyś taki dzień, kiedy zobaczymy to, co widzi Bóg i zobaczymy to, co miało wartość nadwieczną. I wtedy będziesz wiedział, będziesz wiedziała, że jest więcej. Tylko kiedy przychodzi do miłości, mniej jest zawsze więcej. Bo miłość nigdy nie domaga się niczego od nikogo. A zawsze oddaje wszystko, co Bożego najlepsze dla ludzi.